może byś coś dla nas przetłumaczył. Takie zdanie usłyszałem w 98 roku od dyrektora pewnej chrześcijańskiej fundacji. Byłem wtedy studentem trzeciego roku lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim i tłumaczenie tekstów z angielskiego traktowałem jako doskonałą okazję do tego, żeby szlifować swój przyszły warsztat tłumacza, którym miałem zostać. Z lekkim wahaniem odpowiedziałem chętnie, ale nie miałem wtedy pojęcia, że ta propozycja, to pytanie będzie tak naprawdę zaproszeniem do życia, o którym nawet nie marzyłem i nawet nie wiedziałem, że jest możliwe, żeby tak żyć. Że niesie ze sobą nie tylko tłumaczenie materiałów dla klubów biblijnych, które wtedy Fundacja ProEM prowadziła w różnych miastach w Polsce, ale że będzie to zaproszenie również do tego, aby za jakiś czas zostać kierownikiem programowym na obozie dla dzieci, kierownikiem obozów dla młodzieży, aktorem w spektaklu antynarkotykowym Nadzieja, z którym jeździliśmy po szkołach w całej Polsce, nauczycielem, tłumaczem konferencyjnym dla takich osób jak Josh McDowell, Bob Russell czy John Eldridge, działaczem społecznym, a już na samym końcu, tak naprawdę to już zupełnie gdzieś przekraczało moją wyobraźnię, nawet nie mieściło się w orbicie moich planów, pastorem społeczności chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie Mazowieckim. Nigdy nie wiemy, jaką rzeczywistość niesie ze sobą zaproszenie, które zostaje wystosowane w naszą stronę. Jedno małe zaproszenie może zmienić całe nasze życie. Może być zapowiedzią mile spędzonego wieczoru, może być zapowiedzią udanego tygodnia w gronie przyjaciół, może być początkiem znajomości, która może trwać przez całe nasze życie. Czy tak jak w moim przypadku, zmianą kursu całego mojego życia. Może też przynieść ze sobą tragiczne w skutkach konsekwencje czy doświadczenia, których po prostu nie da się cofnąć. Tak czy inaczej, kiedy odpowiadamy na zaproszenie, wprowadza nas ono w zupełnie nową rzeczywistość. Doświadczamy nowego, stajemy wobec nowych wyzwań i czasami wręcz możemy zacząć nasze życie zupełnie od nowa. Ale nie zawsze każdemu zaproszeniu towarzyszy jednakowy entuzjazm. Pewna para od lat zmagała się z kryzysem małżeńskim. Czasami w ich domu było dużo głośniej niż zwykle. Czasami cisza trwała przez kilka dni. Nikt do końca nie był zadowolony z tego stanu rzeczy i ona i on wiedzieli, że coś trzeba z tym zrobić, ale też nic z tym zrobić nie chcieli, nie robili. W końcu przyjaciele, znajomi zwracali im uwagę i sugerowali, że warto byłoby pójść do doradcy czy terapeuty, porozmawiać. On na pewno pomoże, a przynajmniej nada jakiś kierunek, zrobić coś, co sprawi, że będzie można zmienić kurs swojego życia. I w końcu któregoś dnia usłyszeli zaproszenie. Możecie przyjść i umówić się na spotkanie. A kiedy usłyszeli to zaproszenie, odrzucili je. Bo okazało się, że lepiej jest żyć w kryzysie i tańczyć ten taniec. Byle tańczyć, bo on już był znajomy. Już podjąć wyzwanie, aby zacząć zmieniać coś, budować coś zupełnie nowego. Wiedzieli, że ta zmiana mogłaby ich dużo kosztować. Woleli męczące ostatnio jest trochę lepiej od wyszliśmy na prostą, chociaż nie było łatwo. Przyjąć zaproszenie do zmiany nie zawsze jest łatwo, a jeszcze trudniej jest przyjąć zaproszenie do zmiany, która może kosztować nas całe nasze życie, zwłaszcza kiedy to zaproszenie zmierzy się z czymś, co w naszej kulturze, w naszym świecie nazywamy religijnością, która, jak się okazuje, ma różne oblicza. Takim zaproszeniem z pewnością było wezwanie Jezusa, aby pójść za Nim, które wypowiedział na samym początku swojej służby, kiedy mówił o tym, że w Jego osobie Królestwo Boże, na które Żydzi czekali przez tysiące lat, Królestwo Boże przyszło na świat i w Jego osobie się wypełniło. Pójście za Jezusem oznaczało pójście za kimś, kto twierdził, że jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie. A kiedy wjeżdżał na osiołku przez bramy Jerozolimy, witany przez rozentuzjazmowany tłum, który wołał na jego cześć: Hosanna, Hosanna, co znaczy ocal nas, zbaw nas. Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, wielu widziało w nim obiecanego Mesjasza, wybawcę, na którego Żydzi od tysięcy lat czekali. I chociaż to przywitanie było bardzo entuzjastyczne i pełne radości, wkrótce miało się okazać, że wiwatujący na cześć Jezusa ludzie mieli swoje wyobrażenie pobożności, swoje wyobrażenie religijności, swoje wyobrażenie Mesjasza jako politycznego przywódcy, a rozczarowanie nim za kilka dni miało kosztować go jego życiem. Jednocześnie nie wszyscy byli tacy zachęceni i zadowoleni z tego zaproszenia do tego, żeby pójść za nim. W tamtym momencie jesteśmy jeszcze w chwili, kiedy tłum wiwatuje na cześć Jezusa, ale jest cała grupa ludzi, która wcale nie podziela tego entuzjazmu, nie cieszy się z tego, że Jezus wjeżdża do Jerozolimy witany jak król, jak wybawca, jak oczekiwany Mesjasz. Ta druga grupa to elita tamtego czasu, elita religijna, elita społeczna, elita polityczna, arcykapłani i faryzeusze. Oni również mieli swoje wyobrażenie o religijności, swoje wyobrażenie o tym, kim jest Mesjasz. I od samego początku, od kiedy tylko Jezus zaczął swoją służbę, to ich wyobrażenie o Mesjaszu, o religijności nie pozwalało im przyjąć zaproszenia, które Jezus również kierował w ich stronę, zapraszając do tego, żeby poszli za Nim. Ich religijność nie pozwalała im tego przyjąć. Co więcej, im więcej ludzi szło za Jezusem, tym bardziej oni byli przekonani o tym, że trzeba coś z tym zrobić. I kiedy zobaczyli Jezusa wjeżdżającego na osiołku, witanego jak króla, jak Mesjasza, coś się w nich zagotowało. A potem, kiedy byli świadkami incydentu, kiedy Jezus wszedł do świątyni. Pierwszą rzecz, którą zrobił, wszedł do świątyni, a potem powywracał wszystkie stragany i w tej świątyni wyrzucił przekupniów ze świątyni. Oburzyli się, ponieważ to było to, z czego oni czerpali zyski, jako ci, którzy funkcjonowali wokół świątyni. A jakby tego było mało, Jezus miał jeszcze czelność uzdrawiać i leczyć ludzi, którzy przyszli do Niego. I to już w ogóle nie dawało mi spokoju. Dlatego przyszli do Jezusa i powiedzieli do Niego: jakim prawem czynisz to, co czynisz? Jakim prawem robisz to, co robisz? Trudno jest uwierzyć w to, bo przecież Jezus nie robił niczego złego. Żeby Jezus zrobił coś złego, można byłoby się zastanawiać, dlaczego oni mają tego typu wątpliwości. Ale pytać kogoś, jakim prawem uzdrawia drugiego człowieka, zamiast cieszyć się z tego, że ktoś nie widział, a widzi, że ktoś nie chodził, a chodzi, jest dziwne. Ale Jezus, patrząc na ich zuchwałość, postanawiał opowiedzieć kilka historii. I w tych historiach, w tych trzech historiach, jak w soczewce widać to, jak często odpowiedź naszego życia na zaproszenie Królestwa rozmija się z jego rzeczywistością. Jakie jest wasze zdanie? Zapytał Jezus arcykapłanów i uczonych w piśmie. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział: idź, popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział, nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział: dobrze, panie, i nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy, stwierdzili, a Jezus na to: zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Bo przyszedł do was Jan Chrzciciel, postępując sprawiedliwie, i mu nie uwierzyliście, a celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, nawet gdy to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście mu. Chociaż sam nie mam winnicy, to słuchając tej historii mam wrażenie, jakby Jezus był częstym gościem w moim domu. Kiedy proszę moje dzieci czasami, żeby coś w domu zrobiły, często ich pierwszą reakcją jest to: znowu, a może on to zrobi, a może nie teraz, niech ktoś inny to zrobi. Ale po jakimś czasie, po kolejnych sugestiach mamy czy taty, albo po własnej refleksji, która też się zdarza, idą i robią to, o co zostały poproszone. Dużo bardziej wolę taką postawę niż to, kiedy, taką, niż inną, kiedy wyjeżdżam i proszę, żeby zrobiły coś w domu i przez kilka godzin mnie nie ma, wraca, a one mówią tak, że zrobią to, a potem wracam po kilku godzinach, okazuje się, że nic nie zostało zrobione. W tym pierwszym przypadku zawsze staram się być zachętą i nagrodzić moje dzieci. W tym drugim raczej nie myślę o nagrodzie. Ale w tej historii nie o kwestie wychowawcze chodzi, ale o coś dużo bardziej głębszego. Oto ci, których życie nie było żadnym przykładem moralności. Ci, którzy nawet wśród grzeszników uważani byli za najgorszych z najgorszych. Choć nie ma różnicy, nie ma czegoś takiego jak gradacja grzechów. Grzech jest grzechem i każdy, nawet najmniejszy grzech, oddziela nas od Boga. To jednak my jako ludzie często kategoryzujemy grzechy, układamy je w różne szufladki. Myślimy sobie, ten jest taki mały grzech, ten jest dużym grzechem, a ten jest wielkim grzechem. I tak samo myślimy o ludziach. Ten jest takim sobie grzesznikiem jak każdy, ten jest trochę większym grzesznikiem, a ten to już w ogóle zapomni. Więc takimi zapomni byli właśnie celnicy i prostytutki. Celnicy, bo byli zdrajcami, uważani byli za zdrajców, tacy Volksdeutsche tamtych czasów, a prostytutki z wiadomych powodów. A Jezus mówi, że to właśnie oni, ci najgorsi z najgorszych, wyprzedzili tych, których życie miało być przykładem moralności, wyprzedzili ich w drodze do Królestwa Bożego. Jezus mówi, ci, którzy żyli najgorzej, jak tylko można było sobie wyobrazić, kiedy odpowiedzieli na zaproszenie Królestwa, nawet jeżeli na początku ich życie nie wyglądało tak, jak wyglądać powinno, i nawet jeżeli nie chcieli na początku za tym do tego Królestwa wejść, to podejmując decyzję pójścia za Jezusem, pokutując ze swojego grzechu i idąc za Jezusem, zmieniając swoje życie, wyprzedzili tych, których życie miało być przykładem i ostoją moralności. A ci, którzy zawsze byli poprawni i nienaganni, nie poszli ani za tym, który zapowiadał przyjście Królestwa Bożego i potrzebę pokuty, czyli za Janem Chrzcicielem, ani za tym, w którego osobie to Królestwo się realizowało, za Jezusem. I nawet kiedy zdali sobie sprawę, że być może popełnili błąd, kiedy przyglądali się Jezusowi i zobaczyli, że On wcale nie jest tylko kolejnym jakimś dziwnym nauczycielem z Nazaretu, ale jest kimś dużo, dużo więcej, nawet wtedy nie zmienili zdania o Nim. I podając tę historię faryzeuszom i arcykapłanom, Jezus daje im do zrozumienia, że praktykowana przez nich religijność to często mówienie tego, co trzeba, ale nie zawsze robienie tego, co trzeba. Bo choć faryzeusze byli znani z pięknego przemawiania i z przestrzegania obrzędów i zwyczajów, znani byli z moralnego życia, to właśnie nie oni, ale ci, którzy byli zupełnie odwrotnością, można by powiedzieć, ich życia, mają wejść do Królestwa Bożego. W ten sposób Jezus pokazuje, że to nie ci, których usta pełne są religijnych frazesów, ale ci, którzy ostatecznie odwracają się od grzesznego życia, idą za Nim, że to właśnie oni będą tymi, którzy wejdą do Królestwa Bożego. Bo kiedy Bóg zaprasza cię do swojego Królestwa, to mniej jest ważne to, co mówisz, niż to, co robisz. Fred Craddock, znany wykładowca homiletyki w Stanach Zjednoczonych, wspominał kiedyś historię swojej rodziny. Mówił tak: moja mama zabierała nas do kościoła na zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci. Ojciec do kościoła nie chodził. Potem zżymał się, że obiad w niedzielę był zawsze później niż zwykle. Czasami pastor dzwonił do nas i wtedy mój ojciec narzekał na chrześcijaństwo, mówiąc: wiem, czego Kościół chce. Kościołowi nie zależy na mnie. Kościół chce mieć tylko moje nazwisko i moją kasę. Nazwisko i kasę. O to w tym wszystkim chodzi. Prawda, pastorze? Czasami mieliśmy spotkanie ewangelizacyjne w kościele, wspomina Craddock. Pastor przyprowadzał wtedy kaznodzieje do nas na obiad, a mój ojciec mówił zawsze to samo. Nazwisko i kasa. O to w tym wszystkim chodzi. Kościołowi nie zależy na mnie. W swoim życiu, mówi Fred, usłyszałem to zdanie tysiące razy. Ale pewnego dnia, mówi mój ojciec, nic już nie powiedział. Leżał w szpitalu, ważył jakieś 40 kilogramów. Miał raka krtani i zanim tę krtań zdążyli mu wyciąć, zdążył jeszcze powiedzieć za późno. Nie mógł mówić, nie mógł jeść. I Fred wspomina, kiedy przyjechałem, żeby odwiedzić mojego ojca w szpitalu, w jego pokoju wszędzie stały kwiaty. Były kwiaty doniczkowe i kwiaty cięte, kwiaty na parapecie i kwiaty przy jego łóżku. Nawet na tacy, na której stało jedzenie, którego nawet nie mógł przełknąć, również leżały kwiaty. Te wszystkie kwiaty razem z kartkami stojącymi obok były od ludzi z naszego kościoła, wspomina Kradok. I kiedy mój ojciec zobaczył, jak czytałem jedną z tych kartek, sięgnął po pudełko z chusteczkami i ponieważ nie mógł już mówić, napisał cytat z Szekspira, który brzmi tak: w tym okrutnym świecie weź głęboki oddech i opowiedz moją historię. Zapytałem, jaką historię, tato? Myliłem się, napisał. I to wyznanie wiary co do Kościoła i co do Boga, co do tego, kim jest Jezus i to, że całe życie się mylił, być może sprawia, że to jego życie, na które patrzymy, było życiem w jakimś sensie zmarnowanym. Mógł żyć inaczej. Ale szczera pokuta i szczere pragnienie tego, aby jednak pod koniec swojego życia wyznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, sprawiły, że być może Fred Kradok Senior wyprzedził niejednego moralnego obywatela Stanów Zjednoczonych, Polski i innego kraju na drodze do Bożego Królestwa. Bo kiedy Bóg zaprasza cię do swojego królestwa, to mniej ważne jest, co o tym mówisz, ale ważniejsze jest, co z tym zrobisz. Ale problem faryzeuszy był dużo głębszy niż sam fakt, że nie odpowiedzieli we właściwym czasie na Boże wezwanie. Jezus opowiada kolejną przypowieść. Mówi tak, posłuchajcie tej przypowieści. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykuł w niej tłocznie, zbudował wieżę, wydzierżawił ją rolnikom i odjechał. Gdy zbliżał się czas zbiorów, posłał do rolników służących, by odebrali dzierżawne. Rolnicy zaś schwytali ich i jednego ubiczowali, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Gospodarz posłał więc kolejnych służących w większej liczbie niż za pierwszym razem, lecz rolnicy potraktowali ich podobnie. W końcu posłał do nich swojego syna. Jego uszanują, pomyślał. Ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie, to jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, wtedy przejmiemy jego dziedzictwo. Tak też uczynili. Wypchnęli go poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie właściciel winnicy, jak postąpi z rolnikami? Pyta Jezus arcykapłanów i faryzeuszy. No oni odpowiadają, marnie wygubi tych łotrów, a winnicę wydzierżawi innym, takim, którzy uczciwie będą z nim dzielić zyski. W tej krótkiej historii Jezus streszcza kilka tysięcy lat Izraela, Bożego ludu. Bóg wybrał ten naród, aby był światłem dla narodów, aby był świadectwem prawdziwej Bożej obecności i Bożego działania w świecie, w którym roiło się od fałszywych bóstw i drewnianych posągów. Powierzył im prawdę o sobie, jedynym Bogu, a oni mieli tę prawdę przechowywać i przekazywać tę prawdę innym. Mieli żyć w zgodzie z tą prawdą. Okazało się jednak, że faryzeusze nie tylko nie odpowiedzieli na czas na Boże zaproszenie, ale zamiast najemnikami Boga, Jego służącymi, poczuli się właścicielami tego Bożego królestwa, tej rzeczywistości, której on ich zaprosił. Poczuli się właścicielami tego, co im Bóg powierzył, do tego stopnia, że obok Bożego prawa zaczęli tworzyć swoje prawo, obok Bożej moralności zaczęli tworzyć swoją moralność, a Boże prawo często wykrzywiać w taki sposób, żeby pasowało do tego, co zewnętrzne, a niekoniecznie pokazywało to, co wewnętrzne. Kiedy Bóg na przestrzeni dziejów posyłał ludzi w ich stronę, którzy mieli ich przywołać, przywrócić do relacji z Nim, oni zachowywali się coraz bardziej zuchwale. Coraz mniej słuchali kolejnych proroków, kolejnych tych ludzi, którzy chcieli zwrócić im uwagę na to, jak żyją, aż w końcu jeszcze o tym nie wiedzą. W tym momencie, kiedy Jezus opowiada tę przypowieść, oni jeszcze nie wiedzą, że za kilka dni nawet syna właściciela winnicy potraktują tak, jak potraktowali proroków, którzy byli przed nim. Zabiją go w przekonaniu, że chronią coś, co do nich należy, a co nigdy nie miało być ich. Mieli być tylko służącymi w winnicy właściciela. Paradoksalnie, w takim religijnym świecie, który stworzyli sobie, można żyć bez Boga, można poradzić sobie bez Boga. Kiedy człowiek zbuduje sobie świat z religijnych zasad i na tym będzie się opierał tylko i wyłącznie, żeby w odpowiednim czasie chodzić do kościoła, żeby w odpowiednim czasie się modlić, żeby w odpowiednim czasie robić inne dobre rzeczy i tak to traktuje, nie żyjąc blisko z Bogiem, nie mając z Nim żywej relacji, to stworzy świat, w którym ten Bóg tak na dobrą sprawę nie jest mu już do niczego potrzebny. Dlatego Jezus w dalszej części swojej wypowiedzi przywołuje słowa z psalmu i mówi o tym, że kamień węgielny jest tym, który założyli budowniczowie, będzie tym, o co potkną się właśnie oni, faryzeusze. I mówi, królestwo, które było wam dane, zostanie wam odebrane. I zostanie dane tym, którzy będą wydawali właściwy owoc. To znaczy, będzie dane tym, którzy będą rzeczywiście pokutować i nawracać się do Boga i żyć zgodnie z Jego słowem, a nie tym, którzy twierdzili, że to należy do nich. Zanim jednak zbyt pospiesznie osądzimy faryzeuszy, przyjrzymy się też sobie samym. Niestety my też nierzadko z najemników w Królestwie Bożym, sług, którzy zostali wynajęci do tego, aby Bogu służyć i służyć ludziom, niestety często przypominamy Jego właścicieli. Czujemy się jak ludzie, którym wystarczą nasze zasady i nasza moralność. I często relacje z Bogiem zamieniamy na system reguł i zasad, w którym Bóg przestaje być nam do czegokolwiek potrzebny. Relacje z Nim zamieniamy na powierzchowną religijność, która nic nie znaczy. Miłość do Niego na rygorystyczną moralność. A miłość do innych ludzi na bezduszne moralizatorstwo. W połowie lat 90. w naszych ewangelikalnych środowiskach pojawił się zespół o nazwie No Longer Music. Grali mocną punkową muzykę, a swój przekaz ewangelizacyjny kierowali do tych, do których nikt inny nie wychodził. Do ludzi z subkultur, do punków, do metali. Częścią każdego ich koncertu było jasne wezwanie, jasne wyłożenie Ewangelii, wezwanie do tego, aby podporządkować swoje życie Jezusowi. W jednym z kościołów w dużym mieście powstała grupa ludzi, młodych ludzi, którzy postanowili jeździć za tym zespołem i za każdym razem, po każdym koncercie rozmawiać z ludźmi, którzy chcieli podejmować, chcieli wiedzieć coś więcej o tym Jezusie, o którym słyszeli ze sceny w taki nietypowy sposób. I kiedy rozmawiali z nimi, opowiadali im o Jezusie, niektórzy z nich chcieli również przyjść do kościoła. Oni oczywiście zapraszali ich do swojego kościoła. Oni przychodzili tacy, jacy byli, z irokezami na głowach, z wysokimi glanami, nie pachnący zbyt ładnie, a czasami nieco wczorajsi na lekkim kacu. Wchodzili, siadali, ale szybko okazywało się, że nie pasują. Owszem, byli mile widziani, ale dziewczynom bardzo szybko powiedziano, że w tym kościele kobiety chodzą w spódnicach. A panowie, kiedy chcą przyjść, to też mogliby się troszeczkę nieco ogarnąć z tymi fryzurami i strojem, z którym sobie ewidentnie nie radzą. Kiedy młodzież na spotkaniu kościoła zaproponowała, żeby zmienić trochę muzykę w kościele i zamiast fortepianu i organów, które były głównym wiodącym instrumentem tamtego czasu, postawić na scenie perkusję i dołożyć gitarę. Zaczęto dyskutować i głośno wołać, że, cytat, świat wchodzi do kościoła. Koniec cytatu. Okazało się, że w kościele są ustalone ramy, nie tylko co do strojów, ale również instrumentów. I wkrótce po grupie młodych, zbuntowanych dziewcząt i chłopców, którzy chcieli pójść za Jezusem, ale nie pasowali do reguł i zasad stworzonych przez tę społeczność, słuch zaginął. Bo religijność na tym polega. To jest tworzenie własnych reguł gry, a nie słuchanie reguł ustalonych przez Boga. Ale kiedy Bóg zaprasza cię do swojego królestwa, to jesteś tam po to, aby Mu służyć, a nie żeby się rządzić. I po wysłuchaniu tej przypowieści arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że to chodzi o nich. Czytamy, że usiłowali schwytać Jezusa, ale bali się tłumu, który uważał Go za proroka. I wyobrażam sobie, że to jest ten moment, kiedy oni, i tak to wygląda chyba w tekście, że oni jakby odchodzą, ale Jezus ciągle zostaje otoczony tłumem ludzi. I patrząc na ludzi, którzy uważali Go za proroka, którzy poszli za Nim, którzy wiwatowali na Jego cześć, Jezus opowiada jeszcze jedną historię. Jeżeli te dwie poprzednie pokazywały faryzejską religijność, która nie pozwala przyjąć zaproszenia do Bożego Królestwa albo pragnie w nim ustanowić swoje własne zasady, to ta trzecia historia skierowana jest do tych, którzy zaproszenie do Królestwa przyjęli, ale potraktowali je bardzo powierzchownie. Jezus tymczasem odwołał się do przykładu. Królestwo niebios przypomina pewnego króla, który przygotowywał wesele swojemu synowi. Posłał poddanych, by zwołali na uroczystość gości, lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Posłał więc innych poddanych. Powiedzcie zaproszonym, polecił, że pierwsze danie gotowe. Mięso czeka na przyrządzenie. Wszystko już dopięte. Przyjdźcie na wesele. Oni jednak zlekceważyli zaproszenie i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego handlu, a pozostali schwytali jego sługi, znieważyli lub pozabijali. Król rozgniewał się. Posłał swoje wojsko, wygubił morderców, a ich miasto puścił z dymem. Następnie powiedział do służby, wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Wyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych, i zapełniły się miejsca przy stole. Do tego miejsca ta historia jest trochę takim echem, trochę podsumowaniem tych dwóch historii, które Jezus opowiedział wcześniej. Oto ci, którzy zostali zaproszeni do królestwa, lekceważą króla i choć jest to nie do pomyślenia, decydują się odrzucić zaproszenie, a nawet zachowują się coraz bardziej zuchwale i biją sługi króla, a nawet zabijają niektórych z posłańców. Król nie pozostaje bierny temu i postanawia wytracić tych, którzy byli pierwotnie zaproszeni, po czym każe zaprosić tych wszystkich, którzy do tej pory wydawali się być niegodnymi tego, aby przyjść na wesele króla. No tak jak w tych dwóch pozostałych przypowieściach, kiedy była grupa ludzi uzurpująca sobie prawo do tego, żeby być właścicielami i decydująca o tym, czy mi się chce przyjść, czy nie. Okazuje się, że jest też inna grupa, która pozornie nie pasowała do wesela. Ale król, widząc to, że ci, którzy byli zaproszeni, mówią mu nie, zaprasza tych, którzy wydawali się być niegodni. I tak jak w tej pierwszej przypowieści, oni wyprzedzają innych na drodze do Bożego Królestwa. Jednak w tym miejscu ta historia zachęty nagle zaczyna być ostrzeżeniem. Wówczas wszedł król. Wszyscy siedzą przy stołach, dania podano. A król wchodzi i, czytamy, chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś? Przyjacielu zapytał, nie mając weselnej szaty. Nie wiemy, czy tę szatę dostawano na wejście, czy tę szatę rozdzielano tuż przed tym, jak mieli wejść, ale ewidentnie król życzył sobie, aby każdy, kto siedzi na uczcie, był ubrany tak, jak on sobie tego życzył. Chociaż wcześniej mógł wyglądać, jak chciał, to tu podczas uczty miał przyjąć szatę, którą dostawał od króla. A ten oniemiał. Król natomiast rozkazał swojej służbie: zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Według Richarda Rohra ten fragment, on twierdzi, ten fragment tak bardzo nie pasuje do całej tej przypowieści, że najprawdopodobniej został dodany przez późniejszego kopistę, któremu nie spodobał się poprzedni, ten inkluzywny charakter przypowieści, który był do tego momentu. Rohr powiedział, że ten fragment jest idiotycznym mitem, nad którym głowiły się pokolenia chrześcijan, tworząc teologię ekskluzywną, czyli chrześcijaństwo dla wybranych. Tak jakby mówiąc o tym, że są ludzie, którzy na podstawie tej jednej przypowieści, tego fragmentu, tworzą teologię do tego, że nie każdy może wejść do Bożego Królestwa. Bo rzeczywiście ta część tej historii wydaje się dziwna. Oto wielkoduszny król, łaskawy, ten, który zaprasza wszystkich, czytamy, dobrych i złych, czyli tych, którzy żyli dobrze i żyli mniej dobrze, albo tak sobie, ten król zaprasza wszystkich i mówi: chodźcie na wesele, ono jest przygotowane też dla was, możecie w nim wziąć udział. I oto robi problem z jakiejś weselnej szaty. Ewidentnie dla króla ważne jest to, aby na jego weselu wyglądać tak, weselu jego syna wyglądać tak, jak on sobie tego życzy. Dla króla być może nie ma znaczenia to, jak wyglądali goście, zanim przyjęli zaproszenie na weselną ucztę. Ale kiedy już je przyjęli i poszli do króla, powinni byli przyodziać się w weselne szaty, co wynika z tego kontekstu. Wszyscy inni zrobili oprócz tego jednego. Patrząc na kontekst, widzimy, że ta przypowieść, choć początkowo niezrozumiała, ona ma swoje miejsce w tej historii, w tej całej, w tej palecie tych trzech historii, które Jezus opowiada. Tak jak pierwsza i druga były rozprawieniem się z faryzejską mentalnością, z faryzejskim sposobem pojmowania religijności, tak ta trzecia jest ostrzeżeniem dla wszystkich tych, którzy zaproszenie do królestwa przyjęli, ale postanowili pozostać takimi jak na początku, niczego nie zmieniając w swoim życiu. I tak naprawdę to jest druga strona religijności. Przekonanie o tym, że przyjmując zaproszenie do królestwa mogę pozostać taki, jakim byłem przedtem, zanim przyjąłem zaproszenie. Wystarczy, że będę uczestniczył w życiu królestwa, chodził na nabożeństwa, jeździł na wyjazdy dla mężczyzn, kobiety czy małżeństw, uczestniczył w konferencjach, pracował w chrześcijańskiej organizacji czy służył w chrześcijańskiej misji, ale nic w moim życiu nie musi się zmieniać. A tak naprawdę, gdyby ktoś z boku popatrzył na moje życie, być może w ogóle nie rozpoznałby tego, że jestem naśladowcą Chrystusa. Albo może w ogóle nie zauważyłby różnicy między tym, jakim byłem kiedyś, zanim Chrystusa poznałem, a tym, jakim jestem dzisiaj. I to nie znaczy, że przychodząc do Chrystusa musisz coś dodać do tego, co On już zrobił. Nie musisz, nawet nie możesz. On na krzyżu Golgoty zrobił wszystko, co było potrzebne dla naszego zbawienia. Umarł za twoje grzechy i zapłacił za nie cenę, której ty nigdy zapłacić nie mogłeś. Dlatego życie wieczne to dar, który otrzymujemy z łaski przez wiarę. Możemy go przyjąć tylko z łaski przez wiarę. Kiedy pokutujemy ze swoich grzechów i kiedy postanowimy podporządkować Jezusowi całe swoje życie. Za ten dar zapłacić nie można, bo On już za niego zapłacił. A my możemy go przyjąć, tak jak przyjmujemy to zaproszenie. I to jest właśnie zaproszenie do nowego życia w rzeczywistości Bożego Królestwa. Ale przyjąwszy to zaproszenie, Jezus daje nam wyraźnie do zrozumienia, że nie możemy pozostać takimi, jakimi byliśmy, zanim to zaproszenie przyjęliśmy. Każdy z nas ma się przyoblec w tę weselną szatę. i podjąć trud zmiany swojego życia, podporządkować swoje życie Bogu i zacząć słuchać bardziej Boga niż ludzi. Zacząć słuchać tego, co On ma nam do powiedzenia, a nie to, co inni wokół nas mają nam do powiedzenia. I zacząć iść za Nim, a nie za ludźmi, którzy czasami nawet w dobrych intencjach mówią nam rzeczy, które wcale nie są prawdą. Nasze relacje z ludźmi powinny się zmienić. Nasze małżeństwa powinny być obrazem łaski i przebaczenia, a nie krzyku i przerzucania się winą. Nasze emocje powinny ulec uzdrowieniu. Nasze nałogi powinny raz na zawsze zostać pogrzebane. Jeżeli wciąż trwamy w tym, co robiliśmy, zanim przyjęliśmy Chrystusa, to tak jakbyśmy mówili, Bóg nie ma siły tego zmienić we mnie. Bóg nie ma siły zabrać mi tego nałogu. Bóg nie ma siły uzdrowić moich emocji. Bóg nie ma siły dodać mi odwagi do tego, żeby stanąć w prawdzie, kiedy to jest potrzebne. Nasze relacje z dziećmi i troska o nie powinny ulec pogłębieniu. Nasza postawa w pracy, czy w szkole, czy wśród znajomych powinna być świadectwem działania Ducha Świętego w nas. To wszystko oczywiście nie dzieje się od razu. Ale jak powiedział pewien nauczyciel, it's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Czyli jak to przetłumaczył Daniel Wawrzyniak, to w porządku być nie w porządku na początku. Ale nie jest w porządku pozostać takim, jak na początku. Bo jeżeli nasze życie nie ulega zmianie, to pod znakiem zapytania staje nasza wiara, staje nasze nawrócenie, staje szczerość i prawdziwość naszego serca, to co zrobiliśmy, to za kim poszliśmy. Jeżeli jakikolwiek inny człowiek jest mocniejszy i silniejszy w naszym życiu od tego, czego oczekuje od nas Bóg i od tego, czego oczekuje Bóg w swoim słowie, co wyraźnie do nas mówi, to być może w którymś momencie, jeżeli trwamy w takiej postawie, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy my kiedykolwiek tak naprawdę zostaliśmy nawróceni? I czy kiedykolwiek zbawienie naprawdę stało się udziałem naszego życia? Być może nasza zuchwałość każe nam myśleć, że wielki i kochający Bóg przebaczy nam wszystko to, co robimy. I Bóg jest w stanie przebaczyć wszystko to, co robimy. Ale żeby tak się stało, do tego potrzeba skruszonego serca i przekonania, że nie brniemy w ślepą uliczkę tylko dlatego, że brak nam odwagi albo przekonania do tego, że Bóg jest w stanie uczynić w nas dużo więcej niż to, co nam się wydaje, że jest w stanie zrobić. Takie nawrócenie czy nienawrócenie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. A ta przypowieść, myślę, nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem dla wybranych, ale powierzchowną stroną religijności, która każe żyć w przeświadczeniu, że skoro wierzę, skoro uwierzyłem, to mogę żyć po swojemu i nikt mi nie będzie mówił, co jest dobre, a co złe. Ale kiedy Bóg zaprasza cię do swojego królestwa, to nie możesz być w Nim na swoich warunkach. Ashley Smith wychowała się w chrześcijańskiej rodzinie. Jako dziecko wiele słyszała o Bogu, ale nie miała łatwego startu. Jej rodzice rozwiedli się. Potem wpadła w złe towarzystwo. W młodym wieku zaszła w ciążę i urodziła córkę. Co prawda mężczyzna, z którym miała to dziecko, był mężczyzna, z którym miała to dziecko, postanowił ożenić się z nią, ale niedługo potem zginął zabity przez kumpli ze swojego dawnego gangu. Ashley natomiast miała coraz większe problemy z uzależnieniem od amfetaminy, groziła jej utrata praw rodzicielskich. Ta młoda dziewczyna, wychowana w kościele, wychowana blisko Boga, podjęła całe mnóstwo złych decyzji, przez co skomplikowała życie swoje i swojej córki. A jakby tego było mało, w nocy 12 marca 2005 roku do jej domu wdarł się Brian Nichols, zbiegł skazany za gwałt, który uciekł z sali sądowej, zabijając po drodze 4 osoby, w tym sędziego, który miał go skazać. Nichols wziął Ashley jako zakładniczkę i przytrzymywał ją przez 7 godzin, które ciągnęły się jak wieczność. Ashley była przerażona i próbując zająć czymś myśli, sięgnęła po książkę, która stała na jej półce. Jej oprawca, też znużony i przerażony tym, co się dzieje, zapytał: co czytasz? Czytam Życie świadome celu. Książkę napisaną przez pastora Ricka Warrena, która była bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, dlatego że potrafiła w niezwykły sposób mówić o Bogu ludziom, którzy Boga nie znali albo którzy żyli daleko od Niego, i zachęcała ludzi do tego, żeby właśnie do Boga się zbliżyli, żeby ich życie nabrało sensu i celu w Bogu. Poczytaj na głos. Powiedział. Zaczęła czytać, a on słuchał. Tę książkę dostała kiedyś w kościele, a teraz siedziała i czytała ją razem temu człowiekowi, po czym zaczęli rozmawiać o życiu, o Bogu i o tym, jaki to wszystko ma sens. To jej życie, to jego życie. Po 7 godzinach Nichols pozwolił jej opuścić mieszkanie, a sam oddał się w ręce policji. Ashley zdała sobie sprawę z tego, że dostała drugie życie. Zrozumiała, że w sposób niezwykły Bóg ocalił ją i pozwolił jej zacząć wszystko od nowa, i od tamtego dnia nigdy więcej już nie wróciła do narkotyków i dalej wychowuje swoją córkę. To wcale nie jest tak, że potrzebujemy tak silnych przeżyć do tego, żeby nawrócić się do Boga i uporządkować swoje życie. Wystarczy zdać sobie sprawę z tego, kim On jest, kim jest Jezus i do jakiego życia nas zaprasza. A kiedy Jego zaproszenie zderza się z naszą religijnością, albo tą faryzejską, która ustala swoje reguły gry, albo tą powierzchowną, która nie widzi potrzeby zmiany i podporządkowania swojego życia Jezusowi, to dobrze jest pamiętać o tym, że chrześcijaństwo nigdy nie opierało się na religijności, ale zawsze opierało się na relacji. Nie na martwej religijności, ale relacji z żywym Bogiem. Dlatego kiedy Bóg zaprasza cię do swojego królestwa, odrzuć fałszywą religijność i zaufaj Jezusowi, zamiast ufać samemu sobie.